Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 12 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI spotkał się z władzami miejskimi i regionalnymi Rzymu. To jedna z głównych watykańskich aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o reakcji węgierskich biskupów na próby zagranicznej ingerencji we wewnętrzne sprawy Węgier. Przybliżymy również postać jednego z nowych kardynałów, profesora Juliena Ri. A na zakończenie kolejny odcinek pogadanek księdza profesora Marka Starowiejskiego o zwierzętach w świecie wczesnochrześcijańskim. Zapraszamy.
Na konieczność budowania, mimo dotykającego nas kryzysu gospodarczego, społeczeństwa coraz bardziej otwartego i solidarnego, wskazał Benedykt XVI, spotykając się z władzami Rzymu i regionu Latium. Ta tradycyjna audiencja, odbywająca się zawsze na początku nowego roku, posłużyła papieżowi do przypomnienia o wartościach, bez których każdą społeczność czekają trudne czasy. Kryzys finansowy i gospodarczy, który dotyka wiele regionów świata, swe najgłębsze korzenie ma bowiem w kryzysie etycznym, przypomniał włoskim politykom i samorządowcom Benedykt XVI.
Aktualny kryzys może stać się dla całego społeczeństwa obywatelskiego doskonałą okazją do zweryfikowania, czy wartości, które położono pod fundament życia społecznego, doprowadziły do stworzenia bardziej sprawiedliwego, równego i solidarnego społeczeństwa, czy też nie. Być może trzeba będzie na nowo zastanowić się nad tym, jak odzyskać te wartości, które stanowią prawdziwą podstawę odnowy społeczeństwa oraz przyczyniają się do jego rozwoju gospodarczego, promując zarazem integralne dobro osoby ludzkiej.
Jako jeden z największych grzechów współczesnych społeczeństw papież wymienił indywidualizm, który pociąga za sobą samotność, zamknięcie na drugiego i postępującą marginalizację. Antidotum na taką kulturę jest otwartość, integracja i solidarność.
Pośrednio Benedykt XVI nawiązał też do brutalnego morderstwa na chińskich emigrantach, które wstrząsnęło włoską opinią publiczną. Wskazał, że należy dążyć do pełnej integracji, dzięki której emigranci będą mogli się dzielić z innymi bogactwem swej kultury. Z drugiej strony trzeba promować kulturę praworządności. Papież podziękował też władzom Rzymu i Latium za gościnne przyjęcie uczestników beatyfikacji Jana Pawła II.
To nie przypadek, że rok wiary został ogłoszony z takim wyprzedzeniem. Wolą papieża jest, aby w pełni zrozumiano, co ma być jego celem, zanim zostaną ustalone programy i inicjatywy, uważa arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. To właśnie w tej dykasterii powstanie sekretariat do spraw koordynacji obchodów roku wiary.
Watykański hierarcha zaznacza, że papieska inicjatywa ma dwa cele. Z jednej strony ma pomóc w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, a z drugiej lepiej poznać treść wiary chrześcijańskiej, tego w co wierzymy. Po soborze promowano dychotomię między wiarą oficjalną i wiarą osobistą, przeżywaną na co dzień. Taki podział nie ma sensu. Treść wiary to przecież prawda o moim życiu, podkreśla arcybiskup Fisichella, zaznaczając, że sobór będzie jednym z głównych tematów ogłoszonej przez papieża inicjatywy.
Konkretnym celem roku wiary mogłoby być dogłębne zapoznanie się z credo, tak aby każdy katolik mógł je wypowiadać z pełnym zrozumieniem, jako swoją codzienną modlitwę, proponuje szef watykańskiej dykasterii. W jego przekonaniu papieska inicjatywa jest też dobrą okazją do ponownego odkrycia chrześcijańskich pisarzy, którzy potrafili pisać o wierze. Tytułem przykładu wspomina o Chestertonie i Peggym. Życie mieszkańców Ziemi Świętej zdominowane jest przez skutki okupacji, niepewność, lęk i frustrację. Konieczną rzeczą jest podjęcie na nowo rozmów między mieszkańcami Izraela i Palestyny. Ten apel o dialog, tolerancję i sprawiedliwość znajduje się w specjalnym komunikacie wydanym przez przedstawicieli episkopatów Europy i Stanów Zjednoczonych na zakończenie ich pielgrzymki Solidarności w Ojczyźnie Jezusa.
Członkowie zespołu koordynującego pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej wskazują, że dialogowi wciąż zagraża ekstremizm i nietolerancja. Ponadto podkreślają konieczność podjęcia dialogu między władzami Palestyny i Izraela ufając, że doprowadzi on do trwałego pokoju, zapewniającego prawo obu narodów do bezpiecznego życia w suwerennych państwach i w obrębie bezpiecznych granic uznanych na arenie międzynarodowej.
Wizyta delegacji zachodnich biskupów w Ziemi Świętej przywołała sprawę wlokących się od lat negocjacji watykańsko-izraelskich na temat statusu ekonomicznego tamtejszego kościoła. Chodzi zwłaszcza o kwestię opodatkowania ośrodków katolickich, które nie są w stanie płacić narzuconych przez państwo kontrybucji, nie będąc instytucjami dochodowymi. Strona izraelska po raz kolejny zadeklarowała wolę doprowadzenia do porozumienia w tej sprawie. Optymistą jest tu także nuncjusz apostolski w Izraelu, arcybiskup Antonio Franco.
Uważam, że są postępy. Po części mamy do czynienia ze zrozumieniem dla obecności Kościoła katolickiego w tym sensie, że wiernych jest tu mało i nie są oni na tyle bogaci, by utrzymać Kościół. A zatem istnieje stała potrzeba wsparcia ze strony Kościoła powszechnego. I stąd w niektórych przypadkach udało się uzyskać całkowite zwolnienie z podatków. W innych trzeba będzie płacić jakieś niewielkie sumy. Jest także kwestia korzystania z wieczernika. Staramy się osiągnąć porozumienie w tej sprawie, albowiem wieczernik i grób pański to największe skarby, jakie posiadamy, będące pamiątkami życia Jezusa. I nie tracimy nadziei. Postępy przychodzą z latami, z czasem, który jest niezbędny tak, żeby obalić mury uprzedzeń i pewnych zaszłości historycznych.
Współczesnym Niemcom bliżej jest dzisiaj do azjatyckiego Dalaj Lamy niż do ich rodaka Benedykta XVI. Tę osobliwą prawdę o naszych zachodnich sąsiadach podał tamtejszy tygodnik Stern. Jak wykazały przeprowadzone przez to czasopismo badania, Dalaj Lama jest wzorem dla niemal 70% Niemców, podczas gdy Benedykt XVI jedynie dla 32%. Co ciekawe, największym autorytetem dla rodaków papieża jest afrykański przywódca z RPA, Nelson Mandela. Osobliwe jest również to, że Niemcy o wiele wyżej cenią prezydenta USA niż własnych przywódców. Barack Obama to wzór dla 2/3 niemieckiego społeczeństwa, podczas gdy kanclerz Angela Merkel dla co drugiego, a prezydent Christian Wulff zaledwie dla co piątego Niemca. Jak podkreśla tygodnik Stern, w Niemczech minął już okres dumy z własnego papieża, właściwy dla pierwszych lat pontyfikatu.
Zmiana węgierskiej konstytucji oraz inne inicjatywy rządu premiera Viktora Orbana, w tym reforma prawa wyznaniowego, postawiły kraj bratanków pod pręgierzem opinii wielu europejskich środowisk. Zaniepokojenie sytuacją na Węgrzech, które miałyby rzekomo zmierzać ku dyktaturze i łamaniu praw człowieka, wyraziły m.in. Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Dużo spokojniej patrzy na to Kościół katolicki.
Jak wyjaśnia biskup Janosz Sekeli, to co najbardziej oburza niektóre kręgi opiniotwórcze, to jasna obrona w nowej ustawie zasadniczej chrześcijańskich wartości, w tym życia ludzkiego i instytucji rodziny. Biskup pomocniczy archidiecezji ostrzychomsko-budapeszteńskiej przyznaje z kolei, że pierwotny projekt ustawy medialnej był przesadnie restrykcyjny. Został on jednak uchwalony w wersji skorygowanej i zgodnej z prawem europejskim. Sporo kontrowersji budzi też ustawa wyznaniowa, radykalnie redukująca liczbę oficjalnych wspólnot religijnych na Węgrzech. Biskup Sekeli zaznacza jednak, że problem wyłudzania państwowych dotacji na fikcyjne szkoły czy szpitale należące do związków wyznaniowych był tam całkiem realny. Stąd wprowadzone zmiany, które w rzeczywistości nie ingerują w samolegalne istnienie wspólnot i kościołów, a jedynie ukrócają nadużycia.
W katolickiej ocenie działań rządu Orbana nie brakuje też uwag krytycznych. Biskup Sekeli zaliczył do błędów zmiany wskazujące na chęć podporządkowania banku centralnego, co niezależnie od rzeczywistych intencji i skutków tego posunięcia wystawiło węgierski rząd na oskarżenia. Podobnie rzecz się ma z inicjatywą pomocy zadłużonym we frankach szwajcarskich i euro, bez uprzedniego porozumienia się z bankami. Również tu rozpętała się burza, choć stosowna umowa już została zawarta. Biorąc to wszystko pod uwagę, obecny rząd Węgier według mnie docenia podstawowe wartości ludzkie i chrześcijańskie i z tego powodu jest przedmiotem tak wielu ataków, stwierdził biskup Janosz Szekely. Ale również w Ewangelii czytamy, że uczniowie Pana będą znienawidzeni przez wielu.
Jestem przekonany, że człowiek zawsze był istotą religijną. Pod tym względem zgadzam się w pełni z paleontologiem Yvesem Coupansem, który twierdził, że odkryty przez niego Australopithec Lucy była osobą wierzącą. Mówi ksiądz profesor Julien Ry, jeden z neokardynałów, którego Benedykt XVI włączy na najbliższym konsystorzu do kolegium kardynalskiego. Bardzo się cieszę, że zostanę kardynałem. Nie cieszy mnie tylko fakt, że jestem tak stary, żartuje przyszły purpurat. Istotnie, ma 92 lata i jest najstarszym z nowych kardynałów. Jest jednym z trzech księży naukowców, których papież włączy do kolegium kardynalskiego za ich zasługi i osiągnięcia naukowe. Ksiądz profesor Julien Ry jest twórcą nowej dziedziny wiedzy, a mianowicie fundamentalnej antropologii religijnej. Jako wykładowca na Katolickim Uniwersytecie w Lowaniu w Belgii całą swoją karierę naukową poświęcił badaniu natury człowieka i, jak twierdzi, jest ona religijna. Świadczą o tym fakty historyczne. Setki malowideł, które odkryliśmy w jaskiniach, tysiące nacięć skalnych, ręce człowieka wzniesione ku niebu, zwyczaje pogrzebowe, mówi kardynał Ry. Przypomina zarazem, że istnieje też ogromne dziedzictwo tekstów sakralnych, które w zdumiewający sposób ukazuje jedność duchowego doświadczenia człowieka, począwszy od paleolitu aż do czasów współczesnych. Ksiądz profesor Ry zaznacza jednak, że przyjście Chrystusa to prawdziwa rewolucja w religijnych dziejach człowieka. On bowiem jest teofanią w najpełniejszym tego słowa znaczeniu i to przez sam fakt, że istniał i że nadal pozostaje obecny w swoim ciele, którym jest Kościół, podkreśla ksiądz Julien Ry, nestor antropologii religijnej, który 18 lutego zostanie wyniesiony do godności kardynalskiej. Zwierzęta świata wczesnochrześcijańskiego. Opowiada ksiądz profesor Marek Starowiejski.
Towarzysze drogi przez świat. Na dalszych kartach Biblii zwierzęta będą solidarnie towarzyszyły człowiekowi. Przez nie Bóg wyraża swoją wolę, poucza ludzi, ale i karze. Zwierzęta, podobnie jak ludzie, obowiązuje szabat. Podlegają pokucie jak te w Niniwie. One też, gdy postępują źle, są karane, czasami nawet kamienowane. Przez nie Bóg wyraża swoją wolę. Przez osicę Balaama, przez wielką rybę, która ocala Jonasza, aby głosił w Niniwie pokutę przyjętą zarówno przez ludzi, jak i przez zwierzęta. Przez krew baranka zostaje ocalony Izrael w Egipcie. Zwierzęta służą człowiekowi nie tylko jako pokarm, ale reprezentują go w czynnościach religijnych i ludzkich. A więc kiedy składa on z nich ofiarę lub kiedy baranek złożony w ofierze ratuje lud Izraela jako symbol doskonałej ofiary niewinnego baranka Jezusa Chrystusa. Kozioł ofiarny przyjmuje na siebie grzech ludu. Popiół z rudej krowy służy do przygotowania wody oczyszczenia. Zwierzęta towarzyszą człowiekowi jak wierny pies Tobiaszowi. Ten obraz ukochają malarze renesansu i baroku. Z woli Boga wspomagają ludzi jak kruki Eliasza na pustyni. One są znakiem Bożej mądrości i ładu świata, jak często słyszymy w psalmach czy w hymnie Daniela. Obraz ich harmonijnego piękna służy Bogu dla przekonania udręczonego Hioba. Wielokrotnie występujący zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie obraz pasterza i trzody służy do pouczenia o istocie związku Boga i ludu wybranego. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. Egzemplarze ze zwierząt służą autorom ksiąg mądrościowych do wygłaszania pouczeń moralnych. Jednak w planach Bożych zwierzęta mogą być także narzędziem gniewu Bożego, jak muchy, komary czy szarańcza w czasie kolejnych plag w Egipcie, jak zwierzęta gnieżdżące się w ruinach zniszczonego Edomu w przepowiedni Izajasza. Ich pojawienie się stanowi Boże ostrzeżenie, jak szarańcza znak nadejścia Dnia Pańskiego u Joela. Przez zwierzęta dosięga Boża kara ludzi przestępujących prawo Boże, jak w historii nieposłusznego proroka lub niedźwiedzia broniącego proroka Elizeusza w pierwszej Księdze Królewskiej. Zwierzęta mogą stanowić element Bożej katechezy. Długi wykaz zwierząt czystych jest nie tylko przepisem higienicznym, czy też jeszcze jedną próbą oddzielenia Izraela od ludów otaczających go, ale ma znaczenie religijne. Jest znakiem podziału ludzkości na naród czystych Żydów, naród wybrany, oraz na nieczystych pogan. Ten podział typowy dla Starego Testamentu zakończył się jednak w Nowym. Wizja świętego Piotra, któremu Bóg nakazuje jeść zwierzęta czyste i nieczyste, stanowi wprowadzenie do chrztu pierwszego poganina, centuriona Korneliusza, ponieważ w chrześcijaństwie znikają już te podziały. Nie ma w nim różnicy między Grekami i Żydami. Zwierzęta służą do bawnego przedstawienia obrazu czasów mesjańskich. Kiedy to po osądzeniu ludzkości, po oddzieleniu owiec od kozłów, nastaną czasy podobne do tych na początku, kiedy nastąpi znowu harmonia pomiędzy światem ludzi i światem zwierząt, gdy wedle słów Ozeasza Bóg zawrze przymierze ze zwierzętami polnymi, z ptactwem niebieskim i z tym, co pełza na ziemi. Czy też, jak przedstawił pięknie Izajasz w sławnym opisie czasów mesjańskich, wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadł słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Wtedy to zwycięży baranek zabity, który krwią swoją uratował ludzi, który pokonawszy smoka odwiecznego wroga, wstąpi w dziewiczym orszaku do oblubienicy świętego miasta Jeruzalem. Nie można nie powiedzieć o zwierzętach, które mają szczególne znaczenie teologiczne. Wąż jest symbolem szatana, jak to widzimy w Księdze Rodzaju. Jednak gdy węże pokąsały lud na pustyni, to właśnie miedziany wąż, na którego spojrzą Izraelici, stawał się ich ocaleniem. Najważniejszym jednak obrazem jest baranek, którego krew ocala Izraelitów w czasie ostatniej plagi. Ten baranek u Jeremiasza stanie się obrazem łagodnego sługi Jahwe, cierpiącego Mesjasza, do którego to obrazu nawiąże święty Jan Chrzciciel, wskazując na zbliżającego się do Jordanu Jezusa, który zgładzi grzechy świata, a jego ofiara zniesie ofiary Starego Testamentu. Kozioł ofiarny przyjmuje na siebie grzech Izraela. Gołąbek nie tylko wskazuje na koniec potopu, ale w szczególny sposób stanowi symbol Ducha Świętego wstępującego na Jezusa w czasie chrztu. Owce i pasterz stanowią ważny element eklezjologii tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Sąd ostateczny przedstawiono obrazem owiec i kozłów, które ostatecznie zostaną od siebie oddzielone, podobnie jak ryby, które po zakończeniu połowu zostaną podzielone na dobre i złe. Zwierzęta jednak mogą stanowić obraz zła. Przez węża bowiem szatan skusił Ewę i dzięki niej grzech wszedł na świat. Odtąd szatan działa przez złe zwierzęta, krążąc jak lew szukający, kogo by pożreć, a więc przez dzikie zwierzęta, lwy, pantery, hieny, szakale, szarańcze i całe groźne biblijne bestiarium, które stoi na usługach szatana.
Tu Radio Watykańskie, audycja księdza profesora Marka Starowiejskiego kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.